No, chyba jesteśmy live, słuchaj.
To.
Tak, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dajcie nam znać, czy jesteśmy live i czy to działa. Nigdy w życiu sam nie robiłem live'a, zawsze brałem udział jako gość tylko. No ale przyszła kolejna rozwój w tym kierunku.
Tak. Hop, hop, czy ktoś nas słyszy w ogóle, czy ktoś tu jest? Jak nie, to sobie pogadamy sami, ale jak ktoś
no
jest,
wiesz,
to
najwyżej
się w komentarzach.
Najwyżej później nagranie gdzieś będę udostępniał. W każdym razie, poznajcie mojego gościa, to jest Krzysztof Miązkowski z 11 Sigma, bądź też 11 Sigma, jak to woli. No i spotkaliśmy się tutaj dzisiaj wszyscy, aby porozmawiać trochę o pracy zdalnej, ale to będzie w sumie główny temat, ale wiem też, że wiele osób pytało o to, bo pisałem na social media o tym, że zmieniam pracę i odchodzę z X-Teamu. Więc to chyba nie będzie żadną tajemnicą, że przechodzę to właśnie do 11 Sigma, czyli naszej małej, rodzimej firmy z Gdańska, no, żeby podbić świat i przynieść trochę z mojego know-how z X-Teamu do nas.
Tak, no co ja mogę dodać? Rzeczywiście, jestem... może coś napisałem o mnie, coś, że pogłos u siebie... naprawić, albo przynajmniej się przyzwyczaić do tego. Tak, więc ja jestem założycielem i prezesem, współwłaścicielem firmy 11 Sigma. I tak jak Michał mówił, no, jego pomoc będzie nieoceniona tutaj, doświadczenie w pracy zdalnej i w tym, jak sprawić, żeby zbudować fajne community i fajną firmę, która robi dobrze pracę zdalną. Wiem, że wiele osób ciekawiły właśnie tematy dookoła pracy zdalnej. Ja też jak z Michałem gadałem wcześniej, to zastanawialiśmy się, o czym zrobić w ogóle ten Q&A. Jak ktoś będzie miał pytania w międzyczasie, to wrzucajcie na komentarze. My chcemy, żeby to była dosyć taka interaktywna sesja. Jak nie miałby nikt pytań, to Michał ma przygotowaną listę i my byśmy po prostu jechali.
Tak, bo ja wcześniej zadałem te pytania też na Discordzie i tak. Miałem bardzo w ogóle duży odzew, szeroki, bardzo dużo pytań się udało zebrać, ale oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania w trakcie, to zadawajcie je w komentarzach na Facebooku, na YouTubie i będziemy na bieżąco odpowiadać.
Dobra, no co Michał, lecimy, nie? Chyba,
Chyba tak.
Góry na dół, albo w drugą stronę.
Dobra, to w sumie pierwszym, bo chcemy rozmawiać o pracy zdalnej, chyba pierwszym takim najciekawszym tematem, takim, o który najwięcej osób pyta, to było ten balans pomiędzy pracą zdalną a życiem osobistym.
To jest ciekawe w ogóle, bardzo.
To jest w ogóle dobre pytanie. Bardzo szeroki temat, bo to możemy zahaczyć zarówno o psychologię, jak i o narzędzia, jakieś technikalia, podział swojego dnia, tak, planowanie, motywacje. To jest w ogóle mega szeroki temat.
Ja bym może też dla kontekstu dodał, że ja już pracuję zdalnie chyba od 8 lat. Kiedyś pracowałem dla takiej londyńskiej firmy, która się finansami zajmowała, później pracowałem dla amerykańskich startupów, więc pracowałem i w naszej strefie czasowej, poza strefą czasową. Pierwsze moje zatknięcie z pracą zdalną to było jeszcze wtedy, jak mieszkałem na niedużym mieszkaniu, gdzie w zasadzie z łóżką obok biurka było, to była mała kawalerka, małe studio. Tam organizacja pracy, work-life balance, bardzo mocno się odbiła, jakby ten brak tego. W pierwszych latach, bo w zasadzie uczenie się pracy zdalnej. Po 8 około latach pracy zdalnej, mimo różnych wyzwań, nie powiem, że to są wady czy problemy, jakie ma praca zdalna, w życiu bym nie wrócił do pracy w biurze, przynajmniej w takim wymiarze, że trzeba przychodzić tam od do i pracować w biurze. Ale organizacja i work-life balance. Ja się tak w ogóle zastanawiam, czy to jest na pewno kwestia remote'u? Czy to nie jest w ogóle kwestia tego, że remote bardziej zaczyna uzewnętrzniać i uwidaczniać ten problem, który i tak jakoś tam mamy? Jedna rzecz bardzo charakterystyczna oczywiście dla remote'u jest taka, że często, no a jeszcze bardzo ważna rzecz, remote można podzielić na kilka sposobów pracy. Mamy home office, I remote to nie tylko home office, mimo że pewnie wiele osób to utożsamia z home office, ale mamy też możliwość pracy w coworkach, mamy możliwość pracy w podróży. U nas pracują ludzie, ja znam ludzi, którzy nie pracują u nas, ale gdzieś tam są na świecie, którzy są takimi trochę nomadami, czy tam jak to się odmienia, cyfrowymi i też nie jest trywialne, żeby to logistycznie zrobić, ale ważne jest to, że to nie tylko jest home office, nie? Takiego kontekstu w ogóle bym się zaczął.
To w ogóle tak, bo to jest znowu jeszcze szerszy temat. Jakby higiena pracy w czasie podróży to jest zupełnie co innego niż higiena pracy z domu.
Higieny było to miło.
I tu też zresztą właśnie Bartosz Cydrowski. Ups. Bartosz Cydrowski zadał takie pytanie na LinkedInie właśnie o higienie długoterminowej pracy zdalnej, ale to rozumiem, że on się odnosi do mnie, czyli do pracy konkretnie z domu głównie.
Ja też pracuję z domu. Ja od wielu lat pracuję tylko, nie tylko, ale głównie z domu. I tam jest jeden problem, dosyć prosty. Taki, że nie ma tego buforu, że jedziesz sobie do pracy i to jest taki moment, żeby się po pierwsze przestawić z trybu życie prywatne praca, a z drugiej strony jak wracasz, praca do mnie. I mnie to również dotyka, nawet dzisiaj bardziej jak prowadzę firmę niż kiedyś, jak pracowałem dla kogoś, bo ilość nagromadzonych problemów w ciągu dnia jest czasami tak duża, że ten taki zwentylowanie się i przejście do domu jest tak, że no wychodzę z tego swojego biura, tak, mam dedykowany osobny pokój do tego, żeby pracować, gdzie tam wchodzę, to tam jest praca. Ja raczej tam nie spędzam życia, ale później jak wychodzę, to często jest ten taki moment, że potrzebuję 10-15 minut na to, żeby ochłonąć i całą tą kotłowanie myśli gdzieś tam uwolnić po pracy. Nie?
Mhm. Znaczy w ogóle to ja mam, pracuję zdalnie też od wielu lat, około 5 już teraz chyba, głównie z domu. I cały czas nie mam wydzielonego tak naprawdę miejsca do pracy, bo pracuję albo z salonu, albo z sypialni. Wiesz co, nie wydaje mi się, żeby tak jakoś negatywnie wpłynęło na mnie, ale być może to jakby kwestia mojego charakteru. Słyszałem od wielu osób, że one mają takie rytuały związane z zakończeniem pracy, że w momencie jak zaczynają pracę, na przykład przebierają się w inne ciuchy, a jak kończą pracę, to przebierają się w dresy takie, żeby chodzić po domu i ten oddzielisek w taki rytualny sposób.
Ja coś tutaj dodam, Michał, wiesz. Może rzucę parę konkretów takich, bo tak gadamy. Po pierwsze tak, jest to w dużej mierze praca ze sobą i z tym, kim się jest, tak głęboko, nie? Kim się jest, jak się pracuje, jakie ma się podejście do pracy, ale to jest trochę osobny temat. Natomiast takich prostych trików, które można zastosować, pewnie część ludzi o tym wie, jest na przykład jak się zaczyna pracę, to sobie stworzyć jakiś taki mikrorytuał. Moim rytuałem jest to, że ja sobie parzę kawę, jak moment postawienia kawy na biurku, to jest taki u mnie już włącznik, zaczynam pracę, nie? I jak pracowałem dla kogoś, to godzina 18 to była dla mnie nieprzekraczalna godzina pracy. Ja po tej godzinie nigdy, i sygnalizowałem to po prostu otwarcie ludźmi, z którymi pracowałem, nigdy nie pracowałem. To był sposób na oddzielenie pracy od życia. Rzeczywiście zamykałem, tworzyłem sobie osobne profile na laptopie, na telefonie, tak żeby maksymalnie to rozgraniczyć i żeby nie mieć żadnych powiadomień. Wszystkie powiadomienia oczywiście blokowałem na telefonach, to było ok z pracodawcami, u których pracowałem wtedy. I jeszcze po jakimś czasie zacząłem robić coś takiego, bo jest jeden z problemów pracy w domu i to długoterminowe jest związane z izolacją i z oddzieleniem się od ludzi. Ja pamiętam takie momenty, pierwsze lata generalnie były dla mnie najtrudniejsze. Później jak już sobie trochę poradziłem i nauczyłem się pracować zdalnie, było dużo lepiej, tak jak mówiłem, teraz bym tego nie zmienił, ale pamiętam takie momenty, jak moja obecna żona, wtedy jeszcze narzeczona, czy tam dziewczyna, była poza domem. Ja byłem kompletnie sam i siedziałem nad tym laptopem, miałem jakiegoś taska do zrobienia, bo też jakby z wykształcenia, z zawodu jestem programistą, byłem leadem programistą, miałem do zrobienia jakąś robotę i podnosiłem oczy i była taka kompletna cisza i pustka w tym domu, nie? I to były momenty czasami dosłownie, może nie depresyjne w takim sensie psychologicznym, ale takie bardzo, bardzo, bardzo przygnębiające, bo byłem sam po prostu, bo była cisza, nie było się do kogo odezwać. I rozwiązaniem dosyć prostym w sumie tego było to, żeby zorganizować sobie życie po pracy wokół swoich znajomych i nawet jak czasami nieznajomych, to chociażby jakieś takie wyjście na zorganizowane grupowe ćwiczenia, nie wiem, stretching czy jakieś cardio, to też było fajne, bo byłem z ludźmi, tam była jakaś energia, to była odskocznia, czy wyjście, swego czasu chodziłem do szkoły fotograficznej, spotykałem się z ludźmi po pracy, jechałem do Sopotu, ja mieszkam w Gdańsku, jechałem do Sopotu, uczestniczyłem w szkole fotograficznej, rozwijałem swoją jakąś pasję, nie? Więc to są takie konkrety, a poza tym takie trywialne rzeczy, oczywiste, jak pewnie już większość ludzi to zna, czyli wydzielenie sobie miejsca pracy, też komunikacja ze swoją rodziną, jak się mieszka, że jak jestem w pracy, to jestem w pracy, poza domem jestem, i też jakby wiadomo, że czasami się człowiek wchodzi w jakieś interakcje z ludźmi, no ale żeby było jakieś takie oczekiwanie w miarę sensowne też od rodziny, od rodziny do nas i od nas do rodziny.
Bartosz Cytrowski na LinkedInie pisał, że o 18 chowa laptopa do szafy i kończy pracę. Jeżeli tak można, to spoko, to jest bardzo wygodne. Aczkolwiek ja od wielu lat pracuję dla Amerykanów, którzy... No nie powiem, że ktokolwiek ode mnie wymagał, żebym siedział wieczorami, ale na pewno było to miło widziane, nie? I dla mnie często tak naprawdę dzień się zaczynał dopiero o 16, godzina pracy.
Tak, w ogóle ja też pracowałem dla Amerykanów, ale ja akurat miałem z nimi takie ustalenia, że pracuję do 18, po to właśnie, to dla mnie akurat lepiej się pracuje rano, to też jest taka książka fajna, Metoda tęczówki, w której jest sporo o...
Jacka Kłosińskiego, tak?
Jacka, tak. Bardzo polecam tę książkę, ona jest o produktywności, ja też pisałem taki skrót tej książki, no takie streszczenie czy recenzję tej książki na swoim blogu kiedyś, to jest bardzo fajna informacja i wiedza o tym, jak ludzie są produktywni w ramach swojego cyklu biologicznego. Ja na przykład jestem bardzo produktywny analitycznie rano, a bardzo kreatywny w nocy. I dlatego zaczynam raczej rano pracę, więc można się dogadać nawet z Amerykanami. Tu jest jeszcze kwestia stref czasowych. Czasami rzeczywiście jest potrzebna, na pewno jest potrzebna elastyczność. Nie ma tak, że no, ja nie pracuję nigdy po 18, absolutnie nie. To by było nigdy w życiu nie przyszło z Amerykanami. Zawsze mam elastyczność. Nie, jak potrzebuję, jako expectation mówię, że 18 to jest kończę pracy, ale jak będzie potrzeba, to oczywiście jestem otwarty. I to mi się sprawdzało. Nie było to nigdy na odużywanie. Natomiast tutaj się pojawiło kilka w ogóle ciekawych pytań.
Jakby podsumowując jeszcze krótko to, o czym do tej pory mówiłeś, to jakby taką receptą jest po prostu umiejętność stawiania granic, tak? I zarówno jeżeli chodzi o rodzinę, jak i samemu sobie.
Też takie myślenie o sobie w takim sensie, dbanie, myślenie o sobie w takim... z taką troską o sobie, z troską o swojej osobowości, o swojej psychice. Jak kiedyś powiedziałem i tak dalej uważam, że w życiu, że ma się jedno życie, można mieć wiele prac. Dzisiejszy rynek pracy jest taki, że zwłaszcza w naszym środowisku, bo w innych oczywiście jest inaczej, ale w naszej branży jest taki, że pracy jest bardzo dużo. Dużo więcej jest pracy niż chętnych osób do pracy. Dużo, dużo, dużo więcej. Tak, jak byłem team leadem, to też ludziom to mówiłem, nie? Masz jedno życie, wiele pracy. Jak się czujesz zmęczona, to bierz wolne, pogadajmy, wiesz, nie, nawet taki mental day off, teraz coś takiego wchodzi w niektórych firmach, że jest taki dzień właśnie do stabilizacji psychicznej, żeby sobie bierzesz on demand. Są różne metody, nie? Ale też firmy zaczynają być świadome tego, że ta kwestia psychiki, świadomość w ogóle w społeczeństwie o psychice ludzkiej zaczyna wzrastać, więc to jest bardzo dobry sygnał.
Jasne. Tutaj pojawiło się dosyć ciekawe pytanie, tu do Bartka jeszcze wrócę, Cytrowskiego, ale pojawiło się ciekawe pytanie na YouTubie od Tomasza.
Super pytanie.
Wyświetlę tylko ten ostatni fragment, czyli czy osobie, która jakby jest juniorem, dopiero zaczyna, czy nie miała do czynienia z pracą w firmie programistycznej, czy łatwo będzie się jej odnaleźć w pracy zdalnej? Czy to jest w ogóle, albo inaczej, czy to jest dobry pomysł, żeby juniorzy też pracowali zdalnie? Bo dużo osób uważa, że nie.
Dobra, Michał, to może ty powiedz, bo ja mam konkretne zdanie na ten temat, chętnie opowiem, ale Michał, co ty myślisz? Nie gadajcie w sumie nigdy.
Co wydaje, ja bardzo długo uważałem, że to jest zły pomysł. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często jak się zaczyna, to też oczywiście zależy od indywidualnych cech charakteru, ale jak się zaczyna pracę jakąkolwiek zawodową, to bardzo często ludzie, nie wiem, boją się, wstydzą albo nie są tak bardzo, nie potrafią tak bardzo otwarcie prosić o pomoc albo komunikować, że mają z czymś problem. I wydaje mi się, że praca zdalna może jeszcze bardziej to utrudniać, tę komunikację, że może być tak, że ktoś początkujący siedzi kilka godzin nad czymś się głowi, gdzie w biurze po prostu ktoś nawet przechodząc obok mógłby mu w tym pomóc, nie? I bardzo długo myślałem, w sumie chyba do tej, cały czas się trochę z tym zgadzam, że to może być główna jakby bariera dla juniorów. Efektywność komunikacji.
To jest takie obiegowe powiedzenie, nie pamiętam kto ukuł ten termin, czy to się wywodzi w ogóle ze środowiska startupowego. Wydaje mi się, że tak, i to jakiś guru startupowy chyba powiedział, jakiś VC nawet, że juniorzy uczą się przez osmozę. I jasne, z tym, że ja jestem zdania, że problem leży po stronie organizacyjnej, kultury firmy i zarządzania firmą i generalnie bycia dobrym liderem. My mamy z praktyki u siebie dwa przykłady osób, które, no Michał, który przychodził w ogóle, Michał, mój brat, który przychodził ze środowiska biotechnologicznego do środowiska programistycznego i musiał się nauczyć programowania od zera. I w zasadzie to było w momencie, kiedy się zaczęła pandemia. On zaczynał od manualnego QA, przechodził później przez automatyczny QA, później przez programowanie takich aplikacji webowych. Na pewno juniorom, juniorkom należy się duża pomoc. Wsparcie na poziomie wiedzy, na poziomie wyboru zadań, na poziomie merytorycznym, ale również niemerytorycznym, czyli takim trochę paraduchowym, bym powiedział. Jeżeli firma, nawet nie firma, tylko poszczególne osoby, team leader w tym przypadku, jest osobą, która będzie dbała o tych juniorów, to się oczywiście da zrobić. Ja bardzo głęboko wierzę, że da się w tym zrobić. Wiem to z praktyki, bo sam to robiłem, zrobiłem to, uważam, bardzo dobrze. Szukam powiedzieć, czy rzeczywiście tak było. Ale ja nie widziałem, oczywiście są pewne znowu wyzwania. To nie jest tak, że to jest ciach jest pozamiatane i to jest tak proste. Nie jest. No, po prostu są czasami rzeczywiście, jak osoba, która dopiero zaczyna, będzie miała czasami FOMO jakieś, czy będzie miała poczucie, że może jest niewydajna, czy może mieć ten problem z hej, czy mogę zapytać, czy ale to jest do rozwiązania na poziomie rozmowy, na poziomie stawiania pewnych też takich stawiania pewnej otwartości, tworzenia pewnej otwartości kulturowej w organizacji i według mnie rozbija się, tak jak większość rzeczy w firmie, o kulturze i wartości.
Bartek Cytrowski dodał jeszcze, że on w Atlassianie pracuje. Od ponad roku zdalnie i że zakończyli z sukcesem program stażowy oczywiście. I że się da.
Oczywiście.
Bardzo ciekawe, ja program stażowy zdalnie, to jest dla mnie trochę nowość. Chociaż z drugiej strony są już teraz bootcampy, które są w 100% zdalnie. To też jest dla mnie ciekawe doświadczenie teraz obserwować i trochę brać w tym udział.
U nas pierwsza osoba, którą zatrudniliśmy do nas, tak do wewnętrznego zespołu, my pracujemy w taki sposób, że łączymy startupy z naszymi współpracownikami, z inżynierami, inżynierkami i te zespoły inżynierskie pracują z naszymi partnerami, takimi startupami, dodatkowo dostając od nas dużo różnych takich wartości sygnałowych, ale pierwsza osoba, którą zatrudniliśmy do naszego takiego zespołu wewnętrznego, to właśnie był stażysta. I to jest chłopak, jeszcze żeby było ciekawiej, to on na początku był w Polsce, pracował przez wakacje normalnie na pełny etat, a dzisiaj jest w Londynie, studiuje na Akademii Sztuk Pięknych w Londynie. Przepraszam, i ma pół etatu i dalej to działa, w sensie dalej to można robić, tylko znowu kwestia ludzi, a to bardzo dobre pytanie. I tak, no jest kwestia tam pewnego zarządzania, wstawiania oczekiwań.
To jest w ogóle ciekawe.
Dbania o ludzi.
Ciekawy temat na blog posta czy na wideo, bo ta osoba, o której mówisz, Mateusz, zorganizował nam, będąc w Londynie, zorganizował nam spotkania w Warszawie, nie? I różne no, aktywności.
Tak, jak człowiek, który był w Londynie, de facto zorganizował nam cały warszawski wyjazd. I ja w tym uczestniczyłem tylko na takim poziomie, że jeżeli trzeba było gdzieś jakiś przelew zrobić, czy powiedzieć, tak, Mateusz, to jest dobry pomysł. Czy na przykład jakieś sugestie, ale Mateusz bardzo wszystko fajnie ogarnął i
zrobił to zdanie.
Tak, zrobił to zdanie.
Całkowicie. Sobie,
jeszcze Bartek, pytałeś też o te 4 dni pracy w tygodniu, 8 godzin dziennie. Dobre, trudne pytanie. Nie wiem generalnie, jak badania pokazują, bo to są rzeczy, które są w fazie eksperymentalnej. Cały czas i niektóre firmy rzeczywiście z tym eksperymentują.
Też wydaje mi się, że tutaj warto najpierw zastanowić się, ile będąc w biurze, ile tak naprawdę pracujemy, a ile czasu spędzamy.
W ogóle, tak? Jeżeli wymaganie jest 8 godzin, niezależnie czy jesteś w biurze, czy jesteś zdalnie, to ile efektywnie człowiek pracuje.
Tak, ale chodzi mi, że ten przykład z biurem jest dosyć ciekawy, wydaje mi się, bo tam można bardzo łatwo zauważyć rzeczy, które nie są pracą, a które robimy praktycznie codziennie. Czyli nie wiem, odgrzewanie sobie jedzenia, stanie w kuchni, picie kawy, rozmawianie z ludźmi, chodzenie na papierosa, no i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że wcale nie pracujemy tych 8 godzin, a z moich doświadczeń wynika, że wiele osób, które przeszły na pracę zdalną, miało wyrzuty sumienia, że pracują mniej. Mimo, że tak naprawdę robili więcej, byli bardziej efektywni.
Badania pokazują, że ludzie statystycznie pracują więcej w pracy zdalnej i bardziej efektywnie, są bardziej zespoły są produktywne. Oczywiście jest też kwestia takiej pracy, gdzie jest potrzebna szybka interakcja i komunikacja. Są narzędzia, które to ułatwiają i sprawiają, że w pracy zdalnej jest to tak wydajne jak w pracy w biurze. Natomiast w ogóle kwestia tego, czy 8 czy 6 godzin. Ja nie wiem, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, nie mam wystarczającej, myślę, że
jeszcze
wiedzy, czy tak, no czy wiecie, no, nie wiem, jest to pewien ciekawy model, pewnie, generalnie na przykład gdyby mi ktoś zapytał, czy ja bym chciał 4 dni w tygodniu, po coś, to przecież bym chciał, no bo po czemu nie, miałbym 3 dni wolnego, ale podejrzewam, jest jeszcze jedna kwestia. Ostatnio czytałem ciekawą książkę Wiktora Frankla o człowieku w poszukiwaniu sensu. To jest taki stworzył trzecią szkołę wiedeńską, jest poza obok Freuda jednym z najbardziej znanych i uznanych psychologów. I on jako jednym ze sposobów poszukiwania sensu właśnie, jako pierwszy chyba na tej swojej liście, mówił o tym, że człowiek widzi sens w życiu w momencie, kiedy coś tworzy, pracuje, ale tworzy twórczo, artystycznie, czyli tam była twórczość, sztuka, praca w ogóle, nie? I to jest jakiś sens. Więc nie wiem, gdzie byłby ten balans na przykład między pracą a nie pracą, czy wtedy dzięki temu mamy więcej rzeczy, czasu, jak pracujemy 4 dni, czy, na co mamy ten czas, nie? Czy mamy czas dla siebie, na relaks, na odpoczynek, który jest bardzo ważny, na czas z rodziną, który jest mega ważny, czy na to, żeby twórcza jakość się jeszcze jakąś ekspresję twórczą mógł wyrażać. No, dużo otwartych tematów tutaj, nie? Ja będę rozmawiał na pewno z naszymi partnerami, ze startupami, co one o tym myślą, czy... Jest też tak zwany unlimited, nielimitowany czas decyzji, ale już dzisiaj trochę wiadomo też, że... O, przepraszam, odłączyłem komórkę. Wiadomo też po niektórych... A, teraz muszę ją przestawić. Sekundka, problemy techniczne, ale... A, widzicie. Hej, teraz się nie załączyła. Dobra, ale słuchać mnie, nie?
Tak.
Dobra. Zaraz się pojawię. Więc są kwestie też nielimitowanych dni wolnych i jest też ciemna strona na przykład tej polityki, która polega na tym, że ludzie wbrew pozorom niekoniecznie będą brali wtedy ten czas wolny, bo mogą, nie mając jasnych ram, jasnych wytycznych,
tak,
mogą się bać brać wolne, bo ile to jest...
Tak, w ogóle nie? Badania pokazują, że osoby, które mają nielimitowany czas wolny, płatny, dodajmy, wykorzystują go mniej niż osoby, które mają określony limit.
No właśnie, i to jest to, ja nie powiedziałbym, że to jest jakiś super pomysł. Nie wiem, czy nie ma w tym gdzieś podskórnie tak naprawdę w korporacjach, które to stosują, przeciwnego...
To jest manipulacja.
No może być. Nie wiem, czy jest, ale czytałem na ten temat raporty, które pokazywały, że to ma odwrotny skutek negatywny. Sorki, że tak tutaj bułaganem. Co dalej mamy?
Tutaj Bartek Cytrowski jest bardzo aktywny, bo pisał też, że w Infosphere Akademii też zdalnie uczą od początku pandemii i że zakończyli edycję i tam ludzie dostali pracę i tak dalej, i tak dalej. Czyli da się też to robić zdalnie. To bardzo ciekawe jest to dla mnie. Teraz jakby też pochwalę się, będę brał udział jako mentor w takim otwartym, darmowym bootcampie, który nazywa się Coders Camp. I też jestem ciekaw właśnie rezultatów i tego, jak to przebiegnie. Wszystko zdalnie.
Wiecie, ja tak też obserwuję, co się dzieje na naszym polskim rynku. Tam całkiem sporo założycieli firm z mojej branży, spoza branży i raczej firmy, nawet te, które nie pracowały zdalnie, będą pracowały w jakimś tam stopniu. Duża część firm chce pracować hybrydowo po pandemii.
Też jest, szczególnie w tej branży, jest duży nacisk teraz na to i takie jest oczekiwanie rynku pracowników.
Tak, tak, oczywiście. Tu też są pewne konkretne badania, które pokazują, że w ogóle gdzieś tam na LinkedInie czasami o tym piszę, jakby ktoś chciał poczytać o tym, to zapraszam. I też pisałem o tym, że właśnie bardzo dużo ludzi, jak nie ma tej opcji zdalnej, to albo nie przyjmie oferty, albo wręcz zrezygnuje z obecnej firmy, żeby przejść do miejsca, które będzie miał. I to jeszcze, bo opcje pracy zdalnej to też jest ciekawy temat, dosyć duży, można to różnie organizacyjnie rozwiązać. Na przykład można powiedzieć, dobrze, macie zdalną pracę, ale musicie przychodzić do biura w poniedziałki. I co to znaczy? To znaczy, że nie masz tej takiej całkowitej wolności, że sobie lecisz po prostu na pół roku gdzieś, no bo jesteś w poniedziałki dalej w biurze. Albo ma się takie jakieś hot seaty, to jest fajne rozwiązanie.
Problematyczna wydaje mi się jest taka organizacja, kiedy część osób pracuje cały czas z biura, a część osób cały czas zdalnie.
Tak, to jest też w ogóle
bardzo dobrej organizacji.
Tak, to jest kwestia, ja bym to nazwał, zadałem takie pytanie, czy firma jest remote first, czy najpierw stawia na remote i czy buduje w ogóle od początku organizację w oparciu o to, że są ludzie, którzy pracują zdalnie, że jeszcze zdalnie mogą pracować w tej samej strefie czasowej, w różnych strefach czasowych, za kwestia overlapów, czy tak dalej.
Asynchronicznie.
Właśnie, no bo jeżeli firma jest remote first, jeżeli rzeczywiście są ludzie, którzy w biurze pracują, to musimy pamiętać o tym jako organizacja, żeby cała komunikacja była transparentna, żeby wszyscy byli takimi zwanymi obywatelami pierwszej kategorii w firmie, nie tak, że ludzie, którzy zdalni, to tam są jacyś ludzie i to w ogóle nie bierzemy ich pod uwagę, nie? Bo może się tak zdarzyć w firmach, które nie za bardzo się na tym skupiają. Na szczęście firmy, z którymi pracujemy też, no, robił to dobrze i dlatego z nimi współpracujemy. Ale tak, no jest taki ten problem do rozwiązania. A mamy na ekranie pytanie, nie? O tej poczuciu przynależności.
Tak, to też jedno z pytań, które się pojawiło wcześniej. Jak sprawić, by ludzie czuli się częścią firmy, gdy pracują zdalnie? To jest właśnie coś, o czym cały czas rozmawiamy trochę.
Tak.
Bo to jest, jakby wydaje mi się, składowa bardzo wielu różnych czynników. Właśnie od tego, czy jesteś remote first, czy nie. Od tego, czy cała komunikacja jest dostępna dla osób, które są zdalnie, czy trzeba się pojawić w biurze, żeby coś omówić. Bo dla mnie to już byłby duży problem. Czy możesz brać udział w aktywnościach, kiedy się nie ma w biurze? Na przykład, nie wiem, w biurze mają piłkarzyki, no to jest jakaś tam bzdura, tak? A osoby zdalnie nie mają żadnej formy na przykład integracji. I to też może być problem.
Czym jest w ogóle poczucie przynależności? To jest temat, nad którym ja myślę non-stop. I to jest coś, co jest najważniejszą rzeczą do rozwiązania w firmach zdalnych. Uważam osobiście, że trzeba zejść do poziomu wartości firmy i można byłoby się zastanowić na przykład, jakie są przykłady wspólne, bo generalnie mamy poczucie przynależności do na przykład wspólnot, prawda? Czy do jakichś społeczności. I pytanie jest o to, jak społeczności i jak wspólnoty tworzą to poczucie jakiejś przynależności. I ono się często opiera o jakieś wspólne cele, wspólne wartości, wspólne zainteresowania, wspólne relacje z ludźmi. No i każdą z tych rzeczy można rozwiązać trochę na inny sposób, czyli trochę jakby indukować na inny sposób. W tym sensie, że relacje międzyludzkie buduje się, nie wiem, czy to przez jakiś kontakt fizyczny, w sensie robienie czegoś razem i posiadanie wspólnych wspomnień, wspólnych tematów do rozmów. Można to robić też nie fizycznie, czyli wirtualnie na Slacku. U nas fajnie. Ja wpadłem jakiś czas temu na taki, ja czy już nie pamiętam, to wydaje mi się, że to byłem ja, wpadłem na taki pomysł, żeby porobić kilka tematów, takich kanałów tematycznych u nas na Slacku. I jednym z nich jest kanał dotyczący muzyki. I tam dzielimy się tym, kto czego słucha. To jakby powierzchownie wydaje się, że no tam dobra, okej, ktoś sobie wrzuci jakąś muzykę, ale muzyka definiuje nas też trochę jako ludzi i też trochę osobowość, więc w pewnym sensie dzielenie się, nie wiem czy dla innych, ale ja to tak trochę widzę, że dzielenie się muzyką, jakiej ja słucham, jest to pokazywanie części swojej takiej intymnej osobowości. I to, że mogę się tym podzielić, to świadczy, i że inni się tym dzielą, świadczy według mnie o tym, o jakimś takim zaufaniu, o tym, że chcemy to pokazywać. Nikt nikogo do tego nie namawia, nawet ostatnio zrobiliśmy sobie jakąś tam playlistę zespołową. I takich rzeczy, które tworzą poczucie przynależności, jest dużo do zrobienia. Można bardzo kreatywnie w ogóle podchodzić do tego tematu.
Tak, bo w ogóle budowanie takiej społeczności zdalnej jest trochę trudniejsze niż na miejscu. Bardzo ważne jest to, żeby właśnie było miejsce na wyrażanie takich rzeczy, które są niezwiązane stricte z pracą. Czyli wspomniałaś o muzyce. Mi się bardzo podobał ten pomysł i przyniosłem go do was trochę. Czyli po prostu. I did something, czyli zrobiłem coś, chcę się pochwalić. Tak normalnie bym w kuchni komuś o tym powiedział w biurze, ale że od 5 lat nie byłem w żadnym biurze, to nie wiem. Wrzucam na Slacka zdjęcie, tak? Że, o, zobaczcie, namalowałem obraz, albo o, zobaczcie, jechałem fajnym samochodem. Albo o, zobaczcie, nie wiem, kupiłem sobie nowe okulary. Cokolwiek.
Były takie proste rzeczy. Nie chodzi od takich prostych rzeczy do takich rzeczy, na przykład mieliśmy paru naszych kolegów podzieliło się, że gdzieś robi projekty open source i chcieli nam pokazać, nad czym pracują. Teraz były jakieś tam dyskusje pod tym fajne. Więc jakby to jest jedna rzecz, rozmowy, i one są często skupione wokół tematów, które nas interesują. Ja też bardzo często pytam po prostu ludzi z naszej firmy, co ich osobiście interesuje, jak w ramach Slacka możemy sprawić, że będziemy mieli, gdzie jest taka przestrzeń, że ktoś jak ma jakiś na przykład problem, to przyjdzie i może porozmawiać i ma taką bezpieczną przestrzeń do rozmowy. Finanse dzisiaj w ogóle w Polskim Ładzie, w tej chwili, to jest bardzo ciekawe, to jest, każdego interesuje, więc mamy taki temat, też ludzie od nas firmy, niektórzy się zajmują inwestycjami na przykład, tak jakoś hobbystycznie powiedzmy, czekora. Mamy sobie taki kanał, gdzie sobie o tym rozmawiamy.
To jest bardzo ciekawe, bo w poprzedniej firmie, czyli w Extimie, na kanale polskim, zakazane były rozmowy o polityce i o podatkach.
Aha. No tak, no polityka jest... No polityka to jest w ogóle ciekawy temat i ostatnio rozmawiałem ze wspólnikiem. Jak firmy, już mówiąc ogólnie, jaką powinny mieć politykę dotyczącą polityki? Bo mamy z jednej strony wolność słowa, a z drugiej strony chcemy, żebyśmy mieli poziom kulturalny, poziom rozmów. I dzisiaj widząc bardzo dużą polaryzację w społeczeństwie, która jest, polityka jest dobrym gruntem do tego dzisiaj, żeby tworzyć konflikty. A jak tworzymy firmę, to chcemy, żeby tych konfliktów było jak najmniej. Ale z drugiej strony chcemy mieć wolność słowa. No, jest takim znanym przykładem chyba sytuacji.
Basecamp, tak. Mhm. No ale.
Praca hybrydowa.
Bartek pyta się, jakie narzędzia pomogłyby firmom przejść na 100% zdalną pracę?
Narzędzia? Ludzie by pomogli, nie narzędzia. Ludzie, mentalność, osobowość, pewne sposobu zmiany myślenia, stereotypowego o zarządzaniu, chociaż ja uważam, że ludźmi się nie zarządza, tylko przewodzi ewentualnie. Czy kiedyś takie fajne zdanie usłyszałem, że tasks are managed, people are led. I bardzo się z tym mocno identyfikuję. Więc dobrzy przywódcy, fajni liderzy, to jest coś, co może narzędziowo, wiadomo, że tam są różne rzeczy, tak? Takie oczywiste jak Slack, Miro, nie wiem, Notion, Jira.
Wbrew pozorom mówisz oczywiste, wiele osób może nawet nie znać takich narzędzi jak Miroboard.
Tak, w sensie ja mam na myśli, bo Miro to może być nowe narzędzie, ale mam na myśli tutaj, że na poziomie takim rozwiązania to narzędzia technologiczne czy po prostu techniczne to są nisko wiszące owoce zawsze, a dużo trudniej jest zmienić kulturę i organizację i podejście, bo jeżeli mamy na przykład w firmie liderów, którzy z definicji nie wierzą w ogóle w pracę zdalną, w to, że to jest możliwe, po prostu, bo nie, to powodzenie takiej operacji jest już, ma dużo przeszkód na drodze.
Odnośnie, stricte odnośnie narzędzia, ja też napisałem swego czasu artykuł, więc podrzucam linka. To takie bardzo podstawowe dla osób, które właściwie nie pracowały do tej pory zdalnie, albo może chcą, nie wiem, zweryfikować. Tak naprawdę tych narzędzi wcale nie jest aż tak dużo.
Wiecie co?
Nie ma co kombinować.
My jesteśmy firmą 100% zdalną, w dodatku jeszcze tak zwaną no office, czyli nie mamy biur i raczej nie planujemy mieć, chyba że tam gdzieś wynajmę biuro, żebym mógł tą rosnącą liczbę dokumentów i kartonów z pokoju przenieść, ale my zakładaliśmy firmę w ogóle przez internet, mój wspólnik jest z Poznania, jestem z Gdańska, u nas ludzie są od zawsze, byli z całej Polski i świata, mamy człowieka, który pracuje w Białorusi, Rosji, Chorwacji, był z nami człowiek, który pracował na Węgrzech, nawet ludzi, którzy są z Polski, często po prostu w tej Polsce nie są, jeden chłopak jest teraz na Ukrainie, inny jest w Polsce, ale wiem, że we Włoszech właśnie wysyłał nam z barki takie fajne zdjęcie, piękną pogodę tam mają. Nie ma znaczenia, gdzie ktoś jest. Nie ma. Jeżeli. Bo to też jest kwestia umiejętności pewnej pracy. My, jak rozmawiamy na rozmowach rekrutacyjnych z ludźmi, to też o tym rozmawiamy, nie? Pewnej też cechach osobowości, które pomagają w tej pracy.
To jest. Marcin Bram na Facebooku wrzucił pytanie odnośnie. To nawiązuje do narzędzi, czyli. W ogóle jakość połączeń wideo, audio.
Tak.
Ja mam też różne doświadczenia w tym temacie. W sensie, jeżeli wszyscy są rzeczywiście w domu, to najczęściej wszystko działa ok. W sensie dźwięk jest ok, wideo też jest ok, ale problemy się robią wtedy, kiedy ludzie na przykład pracują z kawiarni. To na początku, kiedy zaczynałem swoją pracę, historię z pracą zdalną, to bardzo mnie drażniło. Kiedy kolega wdzwaniał się na kola z kawiarni, gdzie słyszałem, że jak ktoś stuka łyżeczką, bo miesza herbatę. Nie wiem, wydawało mi się takie mało profesjonalne, ale jakby z biegiem czasu po prostu się przyzwyczaiłem i ta elastyczność chyba jest, wydaje mi się, bardziej wartościowa niż zastanawianie się nad tym, czy tak powinno być, czy nie.
Tak, jeszcze częstym problemem są zerwane połączenia, bo komuś przestaje internet działać. Właśnie swoją drogą, jakby był jakiś problem tutaj z audio albo wideo, to dajcie znać, bo ja jestem teraz w District Hallu. W ogóle fajne miejsce, jak ktoś jest z Warszawy i szuka, ups, znowu się wyłączyło. Jakby ktoś był właśnie w Warszawie i szukał miejsca, gdzie można sobie popracować z ludźmi, wśród ludzi, za darmo w dodatku, to polecam District Hall. Ja wam pokażę, jak to wygląda. Jeśli ktoś nie wie, nie wie. To jest taka otwarta przestrzeń. Ale długi, nie? I można też wynajmować, z tego co wiem, miejsca
biura.
Za złotówki, gdzieś innego rodzaju środek płatniczy. A jeszcze chciałem się odpowiedzieć na to drugie pytanie.
Tak, bo drugie pytanie jest, czy dwa tygodnie taki onboarding, czy warto zrobić na żywo, face to face?
Bardzo warto. My to robimy zawsze i teraz jakby najchętniej robimy to w ogóle pierwszego dnia. No, Michał zaczyna oficjalnie jutro. Nie, przepraszam, dzisiaj.
Dzisiaj.
dzisiaj. A zrobiliśmy sobie onboarding ten weekend, poszliśmy w sobotę, byliśmy na jakichś tam, no, na jakichś tam drinkach. W niedzielę byliśmy w fajnym escape roomie w parę osób. W ogóle często jest tak, że jak robimy onboardingi, to przyjeżdżają ludzie gdzieś z okolicy na przykład do nas, nie? Teraz mamy ze sobą kolegę Jakuba Jankowskiego i Michała Wiązkowskiego, tutaj on mieszka w Warszawie. Karol też, mój wspólnik, przyjechał. Sobie siedzimy, byliśmy w Zagrywkach, fajna miejscówka w Warszawie. No i jutro pojedziemy, mamy zaplanowane też fajne wyjście do, jest w Warszawie, jakieś się nazywa kafejki internetowe. Za moich czasów. A po prostu to jest takie miejsce, gdzie są fajne komputery i można sobie pograć.
Tak, ta moda znowu wróciła, nie? Że teraz, żeby pograć coś dobrego, nowego, trzeba mieć mega mocnego kompa.
Dokładnie. To jest w ogóle fajnie koło się zatoczyło, nie? Tak, z tymi, tak. Tak, ostatnio widziałem takie miejsce, taki wniosek też miałem. Dobra, poczekajcie. District Hall.
Tak, ja, ktoś się pytał, jak się nazywa to miejsce, więc jeszcze przepisałem nazwę.
Dzięki wszystkim za pytania w ogóle. Bardzo fajne, bardzo fajne.
Tak, tak. Oczywiście mam jeszcze kilka pytań z Discorda wcześniej zebranych. Jasne, przykładowo. Jeżeli chodzi o motywację, czyli taki bardziej psychologiczny, jak zmotywować się do pracy zdalnej, jak sobie nie zniszczyć jakby całego planu dnia? Jakby mogę od razu się podzielić trochę swoim doświadczeniem, bo na początku rzeczywiście miewałem z tym problem. I zdarzało się tak, że siadałem do komputera, nie wiem, na przykład o 10 rano i kończyłem nigdy. Czyli w sensie jakby cały dzień, nie miałem w ogóle czasu na nic innego poza pracą. To się zdarzało. Ja jestem może trochę też nietypową osobą, bo ja często robię rzeczy ad hoc, czyli tak najdzie mnie wena i zaczynam je robić, więc ja nie mam bardzo ściśle zaplanowanego planu dnia. Bardzo często jest tak, że stwierdzam, o teraz sobie popracuję i nagle wyciągam komputer z plecaka i zaczynam pracować. Ale wydaje mi się, że wielu osobom jakby taka porada byłaby nie wskazana raczej. I chyba dużo osób potrzebuje takich bardziej ścisłych jakichś ram czasowych albo narzucania sobie samemu granic. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, jest twoje doświadczenie.
To też jest znowu bardzo fajne pytanie. Może zacznę trochę z innej strony w ogóle. Zaczęliśmy robić takie, nie wiem, czy jest takie słowo po polsku, wolontarne, nieobowiązkowe testy Gallupa u nas. Jak ktoś chce, to dostaje taki voucher i może sobie zrobić, może się z nim podzielić. Możemy o tym pogadać sobie na takich sesjach właśnie o rozwoju osobistym. I to jest fajny punkt wyjścia, żeby zrozumieć w ogóle siebie i też często swój styl pracy, bo to jest kilka tematów. Motywacja to jest jeden temat, bardzo duży, i znowu sięgamy do psychologii, motywacji na przykład, i czy mamy zewnętrzną, czy wewnętrzną, co nas w ogóle motywuje. Druga rzecz to jest sama, czyli tak, jakby motywacja jest po to, żeby w ogóle zacząć pracę i żeby ją kontynuować. To jest jedna rzecz. Dwa, mamy po prostu czysto logistyczną organizację pracy, jak się na przykład nie zmęczyć w ciągu dnia, czy jak sobie poukładać ten dzień pracy, żeby on był jak najbardziej wydajny. I mamy też jeszcze inną kwestię, jak się pracuje z firmami spoza z innej strefy czasowej, to jak jeszcze w tym wszystkim znaleźć, w tej układance tak to sobie poukładać, żeby w tym momencie, kiedy mamy overlap, czyli ten czas wspólny z zespołem z oceanu, żeby ten czas wykorzystać jakoś na przykład na pracę wspólną, czy no, na przykład, nie wiem, może jakiś code review jest potrzebny, albo omówienie jakichś takich problemów, które fajnie byłoby twarzą w twarz omówić, to nie tylko asynchronicznie. Nie? Jest tak, motywacja. To trochę też w ogóle wynika z cech osobowości. Niektórzy ludzie, a te cechy osobowości wynikają z ich dzieciństwa bardzo często i w ogóle z tak zwanego umiejscowienia poczucia kontroli. I niektóre rzeczy są tak głęboko zakorzenione w naszej psychice, że nie da się ich prawie że zmienić bez psychoterapii. I też psychoterapią jest ciężko, ale można sobie pomagać, rozumiejąc siebie, więc znowu. W ogóle rozumienie siebie to jest dla mnie jedna z najważniejszych rzeczy.
Czyli w sumie nie chodzi o to, żeby próbować się zmieniać albo dostosować do jakichś ram, tylko żeby umieć ułożyć sobie swój styl pracy pod samego siebie.
Też.
Czyli tak jak ja wspomniałem, ja lubię pracować ad hoc i jak się okazało potem, jak robiłem tego galupa, to numer jeden u mnie to był właśnie tak, taka cecha osobowości, która odpowiada za to, że nagle zaczynam coś robić. I no jakby to wszystko było bardzo spójne i też wydaje mi się, że bardziej pomogło siebie trochę zrozumieć. Pytanie, jak się zmotywować do pracy, bo mówisz o tym, o motywacji zewnętrznej i wewnętrznej. Z tego co wiem, tak mi się wydaje, że ta motywacja zewnętrzna działa tylko przez krótki czas. W sensie zewnętrzna motywacja jest dużo mniej wartościowa niż wewnętrzna. Oczywiście jakby na najniższym poziomie tak idziemy do pracy, żeby mieć pieniądze, żeby nie umrzeć z głodu. Ale no, jesteśmy w branży IT, gdzie tak jak wczoraj powiedziałeś, każdy ma pieniądze.
Tak, w branży IT rzeczywiście problem pieniędzy jest trochę drugorzędny.
Tak, i tu mamy trochę inny problem z motywacją, nie?
Programiści i programistki zarabiają, zwłaszcza na seniorskich stanowiskach, kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc motywacja finansowa będzie, może być jeszcze w momencie, kiedy ktoś zarobi, nie wiem, 60-80, ale czy będzie to motywacja cały czas, na przykład do zmiany firmy, kiedy to będzie wzrost stawki od 1000-2000 złotych? Osobiście uważam, że nie. I jeśli ktoś zmienia pracę, to raczej wtedy jest problem z firmą gdzieś głębiej. Jak się zmotywować do pracy? Zależy do jakiej pracy, bo motywacja wewnętrzna objawia się często w momencie, kiedy pracujemy nad czymś, co wymaga wysiłku kreatywnego, twórczego. Zewnętrzna motywacja jest i jakby techniki wspierania motywacji zewnętrznej sprawdzają się w momencie, kiedy mamy rutynowe, powtarzalne zadania, gdzie nagrodą, w cudzysłowie, czy może nawet bez, jest jakby coś, jakaś stymulacja, tak? No jakaś tam jest nagroda, żeby robić te powtarzalne rzeczy. Więc, jeżeli w ogóle to rozumiemy, jeżeli wiemy, że to tak działa, to czasami się w robocie zdarzają rzeczy, które są nudne, zwyczajnie, jakby, i to faktycznie powtarzalne.
Większość.
Można sobie, no nie wiem, czy większość, czy nie, jakby, no może tak, może nie, nie wiem. To pewnie zależy bardzo od, jest to na pewno indywidualne.
Właśnie, bo też niektórych ludzi może ciekawić zupełnie co innego niż tak.
Tak, dokładnie, na różnych poziomach. Wiesz, coś, co dla ciebie będzie rutynowe, to ktoś przyjdzie, zrobi to.
Będzie tak ekscytująco i tak.
Tak. I teraz tak, jak mamy coś dla mnie powtarzalnego, to jak się motywuję? Przede wszystkim wiem, jaki mam cel końcowy. To jest raz. Po drugie, jeżeli muszę coś zrobić, to żeby sobie zrobić małe nagrody, to sobie rozbijam to zadanie na mniejsze i mam takie milestone'y wtedy. Nie wiem, że jakby to zakończyć, to trochę taki moment celebrowania tego, że zakończyłem. Nawet przerwą. Nagrodą może być przerwa w tym, że robię coś mega nudnego i nie, mam godzinę, skupiam się te godziny, bo wiem, że to muszę zrobić, robię godzinę, robię sobie przerwę, idę sobie coś wypić, zjeść, cokolwiek, rozciągnąć się. To jest taka mała nagroda. Dosyć prosta technika, ale na przykład u mnie działa.
Nie, bardzo podobna technika. U mnie na przykład działa coś takiego, że robię sobie listę zadań, w sensie to nie ma związku z Jirą, tylko taką swoją prywatną, małych zadań. I w momencie, kiedy zaznaczam, że coś ukończyłem, to już odczuwam tak ogromną satysfakcję, że mogę coś skreślić z tej listy, że to jest już ta nagroda dla mnie.
Marcin napisał też, że czuję, że potrzebuje wyzwań. Ja się z tym w ogóle, nasza branża, myślę, że ciągle jeszcze, dobra, jesteśmy rzeczywiście pracownikami kreatywnymi, którzy rozwiązują problemy wymagające twórczego myślenia, ale życie jest takie, prawdziwe życie wygląda tak, że nie zawsze są zadania, które są kreatywne i pytanie, co wtedy? I coś mam problem z tym z USB. Pytanie, co wtedy? Bo można się wtedy poddać, można się wtedy zniechęcić, można się wtedy sfrustrować. No i czasami to prowadzi do tego, jeżeli to się przeciąga, jeżeli widzimy, że w tej pracy już mnie nic nie czeka, no to jest bardzo jasny, oczywisty koniec takiej sytuacji, czyli zmiana pracy najczęściej. Nie? Natomiast jest jeszcze tak, że czasami w pracy potrzeba trochę własnej inicjatywy, bo ja rozmawiam z różnymi osobami z pracy i poza pracy i pojawia się czasami właśnie taki wątek, że ja bym chciała gdzieś tam jakoś coś więcej, coś i tak dalej. Nie? I trzeba trochę zrozumieć też ludzi, którzy są jakimiś liderami, menadżerami, jest kilka sposobów na to, żeby właśnie zacząć robić pewne rzeczy, nie będąc do tego przypisanym. Czyli powiedzmy, ja mam jakąś tam listę zadań, to moja technika pracy była często taka, że ja robiłem rzeczy, to oczywiście te, które miałem zrobić, ale czasami trochę brałem ryzyko na siebie i robiłem inne rzeczy, czyli tak zwany, robiłem take the lead za coś, nie? Jakby byłem odpowiedzialny i inicjowałem pewne aktywności w firmie. I to bardzo szybko skutkowało tym, że robiłem, mieszałem sobie rzeczy kreatywne ze żmudnymi, wychodziłem z własną inicjatywą i ta własna inicjatywa pomagała też często gdzieś w organizacji szybciej gdzieś zaistnieć.
To jest bardzo dobra technika, wydaje mi się. Też o tym rozmawialiśmy chyba na naszym pierwszym spotkaniu prywatnie, żeby robić rzeczy, które mają duży wpływ na organizację, duży impact. I to już samo w sobie jest ekscytujące, przynajmniej dla mnie. Nawet jeżeli samo zadanie, jego kręgosłup jest nudny, to jaki to będzie miało wpływ na naszych klientów, na biznesowe aspekty, to dla mnie już to jest ekscytujące.
Ja powiedziałem jeszcze o celu i jak dzisiaj moją rolą jest budowanie firmy, to jest taki ciekawy efekt, który obserwuję, że bardzo dużo się zastanawiam jako właściciel o tym, po co ja to robię. Nie? W tym sensie, że jaka jest wizja, jakby po co jest ta firma na rynku. Rynek, jak każdy, jest jakoś tam konkurencyjny i jest mało w ogóle, albo żadnej nie ma firmy, która by nie miała żadnych konkurentów, więc jakby po co w ogóle to robić? To jest pytanie o wizję. Wizję tego, co my byśmy chcieli, co ja chciałbym, czy co firma miałaby zmienić dla konkretnych ludzi, czy na świecie, czy może gdzieś w mniejszym kręgu. I im dłużej nad tym myślę, im bardziej klarowna się staje ta odpowiedź, tym lepiej ona mi pomaga podejmować codzienne decyzje i przechodzić przez trudniejsze, żmudne momenty. Bo wtedy wiem, że robię to po coś i coś takiego w zasadzie każdy... To w ogóle to jest coś trochę tak, że są takie kiczowate... No dobra, może złe słowo, że kiczowate, ale są takie standardowe pytania na procesach rekrutacyjnych. Kim chciałbyś być za 10 lat? Nie? Już tam nie mówię, jakim byś chciał być owocem czy zwierzęciem, bo też...
No, ale... Sprzedaj mi ten długopis.
Tak, sprzedaj mi długopis. No. To pytanie, ono jest trochę źle sformułowane, ale jakby intencja tego pytania jest taka, czy człowiek wie, po co coś robi, czy ma na siebie jakiś plan, czy ma na siebie jakiś pomysł, czy to, co robi... I teraz, no też znowu, życie jest takie, że po prostu ludzie na przykład mają kredyt do sprzedania, chcą po prostu mieć pracę, chcą po prostu się rozwijać. Czasami nie mają jakiejś wielkiej filozoficznej odpowiedzi na to, nie, że no nie wiem, no nie są drugim Gandhim na przykład, że tam Indie chcą wyzwolić. Nie? Mają prosty cel. I to też jest okej. Okay. Proste cele, nawet brak celu czasami też jest okej. Okay. Też może być celem, po prostu życie i bycie szczęśliwym też może być celem. Nawet najważniejszym było być szczęśliwym tak naprawdę. No nic, tak sobie zboczyliśmy trochę.
Tak. W ogóle to też jest, jeszcze wracając do tego odnośnie potrzeb wyzwań, ciekawych, skomplikowanych możliwości wyrażenia własnego zdania, to mi bardzo pomogło przeczytanie takiego chłodnego, zimnego, nieprzyjemnego wręcz artykułu, którego tytuł jest to Don't call yourself a programmer, w którym linka zaraz podrzucę w komentarzach, w którym autor tłumaczy, że tak naprawdę my nie jesteśmy zasobem jako programiści, tylko my jesteśmy kosztem dla firm. I jakby jeżeli chcemy robić coś, co jest naprawdę ekscytujące, to powinniśmy jak najszybciej znaleźć się po tej stronie osób, które przynoszą przychody firmie, a nie są tylko wyrobnikami. I ja wiem, że wiele osób może się z tym nie zgadzać, tak? I tak jak wspomniałem, artykuł sam nie był zbyt przyjemny, jak go czytałem pierwszy raz, ale pomógł mi, jakby połączył pewne rzeczy w głowie i pomógł mi trochę lepiej zrozumieć w ogóle naszą branżę i no, naszą rolę w tym wszystkim. Polecam przeczytać. Nawet jeżeli się z tym nie zgadzacie, to powiedziałem, to polecam.
No, gorzkie słowa na pewno. Takie, ale...
Artykuł ma w ogóle 10 lat.
Ja myślę, że niektóre firmy mogą tak podchodzić do tego, nie wiem jakie, nie będę wrzucał jakieś tam szufladki firm, natomiast wydaje mi się, że przynajmniej z firmami, którymi ja pracowałem, to raczej było tak, że tam to też zależy, bo firma to ludzie, no i gdzieś tam za tą firmą stoi jakiś konkretny człowiek, który podejmuje decyzje, jakiś właściciel, czy później jakiś lider, czy jakiś dyrektor, ktoś tam, i to od niego bardzo dużo zależy, nie? Więc jeżeli taki człowiek ma podejście, że ludzie to koszty i teraz mi je obniżcie i tak dalej, no to w ogóle naprawdę się tragicznie w takich miejscach pracuje, ja nie polecam, bo to jest Ja na przykład w ogóle wychodzę z założenia, że firma jest dla ludzi, a nie dla zysków, nie? To jakby zysk jest wypadkową, zysk ma być wypadkową tego fajnego, co robimy i wartości, którą chcemy dać i on ma pomagać tak naprawdę dalej dawać tą wartość na zewnątrz i wewnątrz, czyli dla ludzi, nie? A nie dla samego zysku. Jeżeli się w ten sposób myśli, no to się zaczyna myśleć o tym, że o, ludzie to koszty i teraz dziwne myślenie. Ja akurat osobiście takiego myślenia nie wiem. No ale co, wiem, że tak jest.
Okej. Okay. Odejdźmy trochę od tego tematu, bo mamy jeszcze kilka pytań z Discorda.
I w ogóle jakbyście chcieli przedłużyć w momencik, to ja nie ma problemu, nie?
Tak, zadawajcie pytania, oczywiście będziemy na nie odpowiadać, ale mamy też backupową listę.
Czekajcie, zobaczę, czy ja nie mam jakichś spotkań. Nie, dobra.
No nie masz.
Się wody będę musiał napić. No.
Jakich sposobów narzędzi używać do walki z rozpraszaczami? I tam ciąg dalszego pytania było, czy Pomodoro, czy coś, czy tylko silna wola.
Co to są rozpraszacze? Jakimi rozpraszaczami? Co, Facebook, tak?
Rodzina? No, Facebook.
Obowiązki? Facebook, tak?
Czy wiesz, w ogóle prokrastynacja może być problemem, bo mam do zrobienia bardzo nudne zadanie w pracy, więc wysprzątałem całe mieszkanie, bo pracuję zdalnie, więc mogę.
No bo tak, bo teraz pytanie, czy to jest kwestia też, na ile jesteśmy odpowiedzialni w ogóle za to, co robimy i czy my rzeczywiście chcemy to zrobić, to co mamy zrobić i tam sobie trochę prokrastynujemy, ale ostatecznie to zrobimy, to też nie zawsze to jest problem, bo czasami się też wynika z tego co. Z cyklu biologicznego, nie? Jak jesteśmy po lunchu, to mamy zjazd, nagle taki się spać chce. Nie wiem, może nie wszyscy tak mają, ale ja na przykład tak mam i nie chcę tam niektóre rzeczy robić, to wolę chwilę poczekać. Praca zdalna daje też możliwość odroczenia w czasie, na przykład na koniec dnia albo później, jak zależy też od sytuacji rodzinnej, życiowej, no jak ktoś jest sam, to może sobie usiąść na przykład o 23 i coś tam sobie jeszcze zrobić, co wcześniej myślę, się sobie się nie za bardzo chciało. Jak ktoś ma rodzinę, to w zależności od tego, jakie ma tam ustalenia ze swoją rodziną, dziećmi, żoną, mężem, to może nie mieć takiej możliwości, żeby sobie zrobić to wieczorem, a może mieć.
No, mój plan dnia jest bardzo elastyczny, w sensie czasami jest tak, że wstaję rano i chce mi się pracować, więc pracuję, a czasami jest tak, że wstaję rano i stwierdzam, może pojedziemy, nie wiem, do kina z żoną. No i jedziemy do kina, nie wiem, na 12 albo na 14. No i to też jest okej. Okay. Po prostu potem pracuję wieczorem. Więc praca zdalna daje mi taką możliwość, bo normalnie takiej możliwości po prostu bym nie miał. I ja zamiast walczyć z rozpraszaczami, to ja trochę im się poddaję, w sensie, bo wiem, że no, tak naprawdę, przynajmniej w przypadku moich cech charakteru, to jest tak, że ja wiem, że Facebook mnie nie rozprasza, po prostu w tym momencie nie mam ochoty na pracę, więc szukam innych rzeczy sam. Więc gdybym wyłączył tego Facebooka, to bym sobie znalazł inną rzecz, którą bym się zajął zamiast pracy.
Slack może rozpraszać.
Slack, nie,
ale tak. Też pamiętajcie, że w biurze też jest mnóstwo rozpraszaczy i tak net, jakby sumarycznie wydaje mi się, że jednak tych rozpraszaczy w domu będzie mniej, no chyba, że ktoś jest taką osobą, że rzeczywiście ma bardzo duży z tym problem, że siedzi cały czas po prostu i nie może z tego Facebooka wyjść. To też jest trochę inny problem, bo to może być jakiś problem uzależnienia też, nie?
Ale ja na przykład jak pracowałem w biurze wiele lat temu, to często w biurze oglądałem seriale, czego w domu w czasie pracy mi się nie zdarza tego robić, nie? Więc
w ogóle, wiecie, też te rozpraszacze, no ja osobiście stosuję taką metodę, że po prostu jak mam coś zrobić, ja też teraz częściej pracuję na kalendarzu, czyli sobie mam kalendarz i robię sobie bloki czasu, gdzie mam konkretną rzecz zrobić, jak jej nie zrobię, to sobie na przykład przesuwam albo ją usuwam, nie była ważna, ale staram się zaplanować sobie też w czasie, co mam zrobić i wtedy się nad tym skupiam, nie? Teraz, jeżeli rzeczywiście to jest taka praca bardzo istotna, to się to po prostu wyłącza wszystko, nie? Tylko się skupiam na tym. Tylko, że z tego co wiem, ludzkie skupienie też nie trwa wieczność, więc gdzieś właśnie w tej metodzie tęczówki było, że półtora godziny to jest taki, i to widzę też po sobie, półtora godziny, ja mam bardzo dużą wydajność, wtedy potrzebuję paru minut przerwy i mogę zrobić drugi cykl, nie?
A używasz na przykład Pomodoro?
Nie.
nie. Ja używałem przez jakiś czas. Ja używałem przez jakiś czas, bo w ogóle nie wiem, czy wszyscy wiedzą, Pomodoro polega na tym, że mamy aplikację, która nam wycisza wszystkie powiadomienia na określony czas, na przykład na 25 minut, potem nam wymusza 5 minut przerwy, bo na przykład blokuje nam komputer. No i tak ten cykl się powtarza, potem jest dłuższa przerwa. I to ma nam bardzo pomóc z produktywnością i w założeniach przynajmniej. I w moim przypadku było tak, że rzeczywiście, jeżeli chodziło o jakieś takie zadania powtarzalne, typu mam feature, który ma dobrze opisane wymagania i tylko muszę go napisać, nie muszę za dużo tak naprawdę myśleć, no, w sensie to nie jest praca kreatywna, tylko to jest bardziej praca odtwórcza, to wtedy rzeczywiście Pomodoro było rewelacyjne dla mnie, bo byłem bardzo szybko w stanie wytworzyć ten dany element. Natomiast w przypadku pracy kreatywnej to kompletnie u mnie nie działało, nie? Bo nie da się czasami zmusić samego siebie do wymyślenia, rozwiązania jakiegoś problemu w danym okresie czasu. Po prostu się nie da.
Jeszcze Jakub napisał.
Jakub Siemienowicz, siemanko. Jaki rodzaj komunikacji preferujecie w pracy zdalnej, tekstowy, głosowy czy video chat? Słyszałem o firmach, gdzie w pierwszej kolejności dzwonisz do kogoś z problemem zamiast pisać. Kiedy ja zacząłem w ogóle pracę zdalną, to dla mnie to był ogromny szok, że ktoś do mnie pisał na Slacku, czy wtedy jeszcze na HipChacie. Hej, mogę zadzwonić? Mam problem. I to było dla mnie dziwne. Bo nie wiem, no ja miałem takie ogromne obawy w ogóle przed dzwonieniem do kogoś. Wiesz, bo to jeszcze po angielsku, ja krótko w sumie pracowałem z ludźmi obcojęzycznymi. No i to wydawało mi się takie dziwne, aczkolwiek teraz po latach widzę, że to jest chyba najbardziej efektywna forma komunikacji, szczególnie, że teraz jeszcze na Slacku możemy udostępnić ekran, możemy się podzielić tak klawiaturą i wspólnie coś pisać, więc w ogóle to jest rewelacyjne. Można już sobie pisać, rysować po ekranie. Także no ja bardzo lubię ten rodzaj komunikacji, kiedy dzwonię do kogoś wręcz wideo. Ale to w przypadku jakichś bardziej skomplikowanych problemów, bo z reguły większość czasu spędzamy na pisaniu wiadomości jednak. Szczególnie, że tak jak też wspominaliśmy wcześniej z Krzyśkiem, że o pracy asynchronicznej, czyli która polega na tym, że ten zakładka czasu pracy mojego, a Amerykanów jest bardzo niewielka, więc też tego czasu na takie kole wideo jest bardzo mało i szkoda by było go marnować na jakieś błahostki. Dlatego też często lepiej jest mi wieczorem zostawić jakąś wiadomość na Slacku, którą ktoś rano odczyta i się do niej odniesie, albo na przykład już zdąży to naprawić, o czym pisałem, niż czekać, żeby się zgrać na wspólnego kola.
Coki, się rozłączyłem, ale zakrztusiłem się na chwilę, prawie tutaj zmarłem na live'ie.
To by był live, jak w tym filmie.
Tak. Ja bym chciał dodać, bo to było takie konkretne też pytanie, czy jaka kolejność? Każdy w ogóle rodzaj komunikacji jest okej, natomiast to do kolejności, to mam takie teraz pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to jest, że jeżeli jest taka dyrektywa, że najpierw dzwoń, to może być jeszcze takie myślenie trochę biurowe, nie? Bo to jest takie myślenie na ASAP. Myślenie, że już od razu coś rób. Ale teraz też tak głośno myślę trochę sobie, że jak dzwonię, no to z jednej strony wybijam kogoś z rytmu, przeszkadzam tej osobie i też praca zdalna daje nam coś takiego, że też się skupiam, że nie mam tych dystraktorów, właśnie na zasadzie ktoś podejdzie i teraz mi wybija. Więc chyba ja osobiście bym najpierw też z szacunku do tej drugiej osoby bym pytał, kiedy można, czy można teraz, czy jak nie, to za chwilę.
Tak, wydaje mi się z mojego punktu widzenia, że taka zasada najpierw dzwoń mogłaby być też dla wielu osób krępująca, jakby z dwóch powodów. Po pierwsze, ktoś może po prostu nie lubić tej formy komunikacji, bo nie wiem, bo jest introwertykiem albo po prostu ma takie cechy charakteru, które sprawiają, że jest to dla niego bardziej krępujące. No i drugi powód właśnie, tak jak mówisz, że mogę pomyśleć o drugiej osobie, tak, jakaś tam wysoka empatia, że może ktoś jest zajęty, moje problemy są mniej istotne, nie będę do kogoś dzwonił z błahostkami, jeszcze 2 godziny się pomęczę i może wtedy zadzwonię. I to wydaje mi się, że to może prowadzić do odwrotnych rezultatów niż z założenia osoba, która wprowadza taką politykę, chciała.
No też napisać można, bo jeżeli mamy problem, siedzimy w nim sobie i już potrzebujemy pomocy, to ja pewnie bym zakomunikował to jak najszybciej, żeby też nie tracić czasu. żeby dostać pomoc, też jest dużo fajnej wiedzy się wymienia przy rozwiązywaniu wspólnych problemów. Jak napiszemy coś, pytanie, czy pisać elaborat długi, nie? Czy tam po prostu zakomunikować problem? Czasami jest kwestia, czy ktoś jest w naszej strefie, czy nie. Jak opiszemy problem, to często już jest pewien kontekst, mamy trochę tłumaczenia ze sobą, oczywiście pewnie na rozmowie twarzą w twarz i tak będzie trzeba to pociągnąć dalej. Ale nie, ja bym, to też zależy, no bo jak, nie wiem, ze wspólnikiem chcę pogadać, to po prostu do niego zadzwonię, nie? To nie wiem, czy w ogóle jest jakiś tutaj, czy jakieś zasady są. Może
to też zależy od relacji, nie? Bo, do CTO wolałbym najpierw napisać, ale to, nie wiem, do Bartka Cytrowskiego, kolegi, to bym zadzwonił od razu, nie?
No wiecie, też pytanie to jest o to, czy dlaczego dzwonić, nie? Czy to jest tak, że wszystko jest nagle na już? A jak jest na już, to w ogóle dlaczego jest na już? To jest dziwna sytuacja, jak jest wszystko na już. To jest coś jest nie tak. Czy też muszę poczekać?
No, to prawda.
No właśnie, czy pytanie, czy ktoś by, czy jeszcze idziemy z listy, czy ktoś może ma jakieś pytanie? Czy kończymy? Jak to czujecie?
Myślę, że możemy powoli kończyć. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Ja tu też nie chcę robić, wiesz, przedłużać, bo umawialiśmy się godzinka, no to godzinka. A minęła już godzinka i 6 minut. Oczywiście, jeżeli kogoś zainteresował w ogóle ten temat pracy zdalnej, macie jeszcze jakieś pytania, ale z jakiegoś powodu nie chcecie ich teraz zadać, no to możecie później zostawić komentarz pod filmem, albo napisać do mnie, albo zostawić komentarz na blogu, tak, cokolwiek. I oczywiście później ja postaram się ustosunkować do tego. Wojciech Baczyński jeszcze napisał na LinkedInie, czy pracując remote first spotykacie się z częścią współpracowników czysto towarzysko, na przykład wspólny sport, czy rozgraniczacie te dwie strefy work-life? Mogę powiedzieć teraz ze swojego doświadczenia, ja raczej się nie kumpluję z osobami z pracy, to znaczy większość osób, z którymi pracuję, mieszka albo bardzo daleko, albo widzimy się, nie wiem, raz do roku, więc to jakby naturalnie to nie są moi przyjaciele. Więc zresztą ktoś kiedyś dobrze powiedział, że koledzy z pracy to nie powinni być przyjaciele, bo potem jakby trudniej jest zmienić pracę, nie? No i wydaje mi się, że to jest fajne też podejście, żeby sobie poszukać grona znajomych, z którymi się nie pracuje i z nimi się spotykać.
Ja mam przykład trochę inne zdanie na ten temat. Mam bardzo dużo ludzi z poprzednich właśnie firm, z którymi tam jakiś kontakt utrzymywałem i trochę jakoś tam się lubiliśmy, dalej się lubimy. Mamy na przykład u nas w firmie swego chyba rok temu, nie pamiętam kiedy dokładnie, ale była taka ciekawa sytuacja, że dwie osoby spotkały się gdzieś tam na Cyprze, nie? W ogóle są z innych miejsc, ale jakoś tam się spotkały na Cyprze w jakiejś restauracji i spędziły jakiś tam czas razem. Czy ktoś pojechał na przykład do Chorwacji i specjalnie te osoby się spotkały, żeby...
W sumie to jest też dosyć ciekawe, bo się kiedyś spotkałem z koleżanką z internetu w czeskiej Pradze, a ona była z Meksyku, więc to też był niesamowity zbieg okoliczności.
Ja bym powiedział, że dobre relacje, bo praca jest dużą częścią naszego życia. Ja byłbym osobiście zdania, żeby lubić ludzi, z którymi pracujemy. Pracę można zmienić zawsze. I jeżeli ktoś potrzebuje zmienić pracę i się boi, że jak będzie miał kolegów w pracy, to będzie mu ciężej zmienić, to ja bym tego akurat nie brał jako jakiś wyznacznik tego, jak mają relacje z ludźmi, ale inne pytanie jest, czy na przykład się kumplować z kierownikiem, nie?
Czy wiesz, jeżeli szef ci mówi, że jest twoim kumplem, albo że jesteśmy wielką rodziną, no to wiadomo, że to jest manipulacja.
Pewnie jest wtedy, nie? Wielka rodzina, no tak. W większości przypadków biznes, nie?
Ja na przykład wolę pójść z osobami, z którymi, ja na przykład wolę pójść z osobami, z którymi nie pracuję, spotkać się na meetupie tematycznym. Bo jakby będziemy mogli porozmawiać na te same tematy, a jakby nie będzie... No, takiego, no, nie wiem. Wiesz, co, ja nie będzie później ewentualnego konfliktu interesów czy coś.
Na pewno dużo ludzi, jak mówi takich rzeczach, że są wielką rodziną, no to pewnie tego nie myśli. I albo może chce, ale tam coś, nie wiem, tak naprawdę jakoś wychodzi dziwnie i cringe'owo, nie? Ja osobiście, jak się spotykam z ludźmi, to też mi to sprawia frajdę jakąś tam, nie? Mamy ciekawy model, no bo mamy z jednej strony, pracujemy ze startupami i wśród tych, więc my trochę działamy w takim modelu, że staramy się znaleźć jakieś wspólne tematy, które nas interesują, gdzieś tam się spotkać i porozmawiać, trochę się trochę więcej niż tylko w tematach takich pracowych. Ja w tym widzę jakąś wartość i osobiście lubię to robić, no ale na pewno nie każdy, nie? Więc też jest bardzo, wydaje mi się, indywidualne.
Jasne, ja to w ogóle, no tak, bo w sumie to jest zupełnie inny temat. Nie związany stricte wcale z pracą zdalną, bo to samo może dotyczyć osób, które pracują razem w biurze, tak? Czy
dokładnie.
No kończymy o 16 i się nie znamy, czy kończymy o 16 i tak, i idziemy gdzieś razem.
Na przykład, tak. Są takie opcje. Ja znam ludzi i takich. Oba warianty są według mnie okej. Okay. Różnie ludzie robią, mają różne życia i osobowości upodobania.
Tak. Myślę, że tą puentą możemy powoli kończyć. Moim gościem dzisiaj był Krzysztof Miąskowski z 11 Sigma, bądź też 11 Sigma. Porozmawialiśmy sobie trochę o pracy zdalnej. Oczywiście to wideo potem będzie na YouTubie też dostępne, także myślę, że jeszcze jakieś komentarze się później pojawią. No i co? Ja zapraszam do swojego bloga. Wpadajcie, czytajcie.
Dzięki bardzo. Fajnie było porozmawiać, odpowiadać na nasze pytania i jakbyście chcieli czasami coś poczytać, czasami coś tam napiszę, trochę na LinkedInie piszę, gdzieś tam na Facebooku, się pod swoim imieniem, albo czasami zamiast Krzysztof to piszę, że to jest Chris, żeby też ludzie anglojęzyczni wiedzieli, jak to wymówić, więc tak mnie można znaleźć gdzieś tam, głównie na LinkedInie piszę, nie? No, także to tyle. Dzięki bardzo wszystkim.
Okej, to na razie. Żegnamy się i do następnego razu.
Cześć, pa, pa.